Dobry wieczór Państwu.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
I Piotr Świątkowski. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Ryszard Wryk, poznański historyk, autor książki Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej. Dobry wieczór. Dziękujemy, że Pan znalazł czas. Wiem, że sesja jest.
Dobry wieczór. Tak, już jest końcówka zajęć na uniwersytecie, także wielkie nasilenie. Studenci się aktywizują, zaczynają regularnie uczęszczać na zajęcia, na konsultacje przychodzą.
Jest także problem, prawda, dla pracowników.
Także to jest taki już gorący okres.
Napisał pan książkę, która opisuje losy polskich olimpijczyków w latach 1939-1945. Książka rzeczywiście jest, widać, że to jest ogromna praca historyka. Ktoś, kto nie jest historykiem, może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale za każdym nazwiskiem i za każdą datą to jest ogromna praca, prawda? Jak pan zdobywał materiał do tej książki?
Tak, więc od lat zajmuję się historią sportu polskiego w XIX i XX stuleciu, ze szczególnym nasileniem na problematykę sportu akademickiego oraz ruchu olimpijskiego. Ruch olimpijski, jego dzieje towarzyszą mi od ponad 20 lat w moich badaniach historycznych. Przed kilkoma laty opublikowałem książkę o początkach ruchu olimpijskiego w Polsce, a następnie zająłem się całą zbiorowością olimpijczyków II Rzeczypospolitej. W roku 2015 ukazała się moja książka Olimpijczycy II Rzeczypospolitej. Jest to analityczne studium prozopograficzne, w którym przedstawiam zbiorowość olimpijczyków, elitę sportu polskiego.
My mamy taki obraz II Rzeczypospolitej, takiej idyli, że tam właściwie wszystko się udało i że to było takie państwo mlekiem i miodem płynące i na tym tle widzimy tych olimpijczyków, którzy, prawda, wspaniale zdobywają kolejne laury. Czy to tak było?
No tak niezupełnie. Ten obraz II Rzeczypospolitej w całokształcie jest w pewnym stopniu wyidealizowany. Jeżeli na okres międzywojnia polskiego spoglądamy, to musimy widzieć blaski i cienie tego okresu. Szereg problemów udało nam się rozwiązać, jak chociażby w stosunkowo szybkim czasie doprowadzić do integracji terytorialnej tych obszarów, które przez dziesiątki lat funkcjonowały w trzech różnych systemach zaborczych. Udało nam się zintegrować społeczeństwo wokół idei państwa. To chociażby jest bardzo widoczne w okresie walk o kształt terytorialny II Rzeczypospolitej. Udało nam się zlikwidować analfabetyzm, ale nie udało się w II Rzeczypospolitej zlikwidować chociażby problemów społecznych, takie jak bezrobocie, prawda?
Problemy mieszkaniowe,
problemy socjalne. Druga Rzeczpospolita to jest 20 lat tylko funkcjonowania polskiej państwowości. Także okres stosunkowo krótki. Musieliśmy nadrabiać za krajami Europy Zachodniej i w wielu obszarach aktywności społecznej nam się udało.
Przecież jak czytamy pana książkę, właściwie to już na początku widzimy, że w sporcie rzeczywiście nam się udało. Ja odnoszę takie wrażenie, przynajmniej po bieżnej lekturze, że to nie były medalowe jakieś takie pierwsze miejsca, no ale czwarte, piąte, szóste, trzecie, no całkiem nieźle nam szło, prawda?
Więc rok 1919 powstaje Polski Komitet Olimpijski, którego celem podstawowym jest doprowadzenie do startu reprezentacji polskiej w Igrzyskach Olimpijskich roku 1920 w Antwerpii. Start niestety nie dochodzi do skutku z uwagi na wojnę polsko-bolszewicką, ale stosunkowo szybko udaje nam się stworzyć struktury polskiego sportu, związki sportowe. Udaje nam się powołać związki sportowe nie tylko na szczeblu centralnym, ale również i lokalnym. Udaje nam się uruchomić zagadnienie związane z kształceniem kadr fachowych dla wychowania fizycznego i sportu. W Uniwersytecie Poznańskim już kilka miesięcy po uruchomieniu zajęć dydaktycznych jesienią 1919 roku Eugeniusz Piasecki, przybyły ze Lwowa, tworzy trzecią w Europie akademicką jednostkę kształcącą kadry w systemie uniwersyteckim w zakresie wychowania fizycznego. W Poznaniu jest zlokalizowana od roku 1921 Centralna Szkoła Wojskowa Gimnastyki i Sportu, która kształci z kolei instruktorów na potrzeby wojska. Także tutaj w tym zakresie sportu, wychowania fizycznego stosunkowo szybko udaje nam się nadrobić zaległości. Stosunkowo szybko Polacy zajmują poczesne miejsce na sportowej mapie ówczesnej Europy, a nawet wręcz powiedziałbym ówczesnego świata.
Tytuł pana książki to Sport i wojna. Mnie pierwsze, co przyszło do głowy, to sport i władza. Jakoś tak kojarzę władzę przede wszystkim z pieniędzmi, no to jest naturalne, z seksem, przepraszam, że, no ale o tej porze już jesteśmy po 22, można powiedzieć, no i również ze sportem, bo ten sukces sportowy to jest sukces naszego państwa.
Tak, więc musimy powiedzieć, że w początkowym okresie II Rzeczypospolitej sport rozwijał się siłami społecznymi. Nie miał on jakiegoś takiego silnego, mocnego wsparcia ze strony państwa. Nie było żadnej centralnej instytucji administracyjnej, która by zarządzała sferą szeroko rozumianego życia sportowego. Ale państwo stosunkowo szybko dostrzegło, iż sport jest ważnym elementem promującym nasze cywilizacyjne, kulturowe dokonania.
Szczególnie jak nasz sportowiec w Niemczech na przykład odniesie sukces. I prasa niemiecka napisze o nim
tak
dobrze.
Tak jest, no właśnie, prawda? Także tutaj sukces na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Europy, które były bardzo popularne w dwudziestoleciu międzywojennym, czy też w akademickich mistrzostwach świata, to wszystko było potwierdzeniem świadectwa, że stosunkowo szybko nadrobiliśmy zaległości i nie jesteśmy gorsi od innych państw. Ale dopiero po przewrocie majowym, po roku 1926, zagadnienie sportu jest wprowadzone do bezpośredniej codziennej polityki państwa, co zmaterializowane zostało w postaci utworzenia w roku 1927 Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Była to jednostka mieszcząca się w strukturze Ministerstwa Spraw Wojskowych i ona zajmowała się zagadnieniami związanymi z budową infrastruktury dla ruchu sportowego, jak również finansowym wspieraniem związków sportowych, klubów, różnych organizacji, czy też właśnie wspieraniem startów polskich reprezentacji na arenie międzynarodowej. Na górze mamy Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego, mamy Wojewódzkie Urzędy Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Miejskie Komitety Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że sport, wychowanie fizyczne w dwudziestoleciu międzywojennym, w szczególności po roku 1926, było bardzo mocno związane z przysposobieniem wojskowym. Był to element kształtowania sprawnego obywatela, który na wypadek zagrożenia wojennego będzie sprawnym żołnierzem.
Ja w tym kontekście chciałam zapytać pana profesora, czy w zakresie pana badań też znajduje się działalność Towarzystwa Gimnastycznego SOKU? Bo jest to też towarzystwo, które teraz się odradza i które te idee sportu i myślenia o narodzie, o państwie, o budowaniu takiej tożsamości wśród młodych ludzi, na tym się opiera.
Tak. Towarzystwo Gimnastyczne SOKU jest organizacją, która właściwie przyczyniła się do rozwoju sportu w tym nowożytnym, nowoczesnym wydaniu. Organizacja, która powstała w roku 1867 we Lwowie. Brała wzorce z Sokoła praskiego, z Sokoła czeskiego. Była to organizacja, której działalność była nastawiona na aktywność na kilku płaszczyznach. Gimnastyka, wychowanie fizyczne, ale działalność kulturalno-oświatowa, patriotyczna, powiedziałbym narodowa. Ze Lwowa Sokół rozprzestrzenia swą działalność na wszystkie miasta i miasteczka Galicji w roku 1885. Rozpoczyna swą działalność na terenie zaboru pruskiego w Wielkopolsce. Pierwsze gniazdo powstaje w roku 1885 w Inowrocławiu, w roku następnym w Poznaniu. Była to organizacja, która miała do spełnienia bardzo ważką rolę w latach narodowej niewoli. Im bliżej I wojny światowej, tym zagadnienia związane z działalnością paramilitarną, przygotowaniem na ewentualny czyn zbrojny są coraz bardziej w tej organizacji widoczne. I to zarówno na terenie Galicji, zaboru pruskiego, jak również i w Królestwie Polskim, gdzie Sokół powstał najpóźniej w roku 1906. Sokół to nie tylko, jak powiedziałem, gimnastyka, to nie tylko pokazy, zloty, sokole, prezentacja swego dorobku w ramach poszczególnych gniazd. Sokół był promotorem wielu dyscyplin sportowych. Początki polskiej nowożytnej lekkiej atletyki, piłki nożnej, sportów wodnych, wioślarstwa czy pływania. To wszystko te początki miały miejsce właśnie w tej organizacji. W dwudziestoleciu międzywojennym Sokół bardziej się skupia na działalności już w sferze gimnastyki, bowiem powstają kluby sportowe, które tutaj go w jakimś stopniu wyręczają w zakresie poszczególnych sportów. Ale Sokół jest bardzo ważną organizacją ideową, związaną z obozem narodowym. Dlatego też po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne w roku 1947 delegalizują tą organizację. I dopiero po roku 1989 Sokół zaczyna się odradzać. Dzisiaj jest bardzo aktywny na terenie Pomorza, Bydgoszczy, w Krakowie. No, w tym roku obchodzi 150-lecie swojej działalności.
To ja teraz proponuję krótką przerwę w takim duchu muzycznym, gimnastycznym, sportowym i do rozmowy wrócimy za chwilę.
Rozumiem, że sportowcy w tym momencie jeszcze takiego względnego spokoju w Europie i pewnej stabilizacji, skupieni na doskonaleniu się w tym sporcie, jeszcze nie angażowali się jakoś politycznie, czy nie ustosunkowywali się do sytuacji w Europie. Ale ja chciałam zapytać o ich postawę w czasie II wojny światowej. Czy ta postawa ich sportowców się jakoś wyróżniała na tle, czy można powiedzieć o losach ich w czasie II wojny światowej? Jaka była ich postawa w stosunku do okupanta?
Tak, więc ja w swojej książce prześledziłem losy całej zbiorowości tych 327 olimpijczyków. Musimy pamiętać, że sport w dwudziestoleciu międzywojennym był nośnikiem wartości wychowawczych. Kształtował postawy obywatelskie, kształtował zawodników w poczuciu odpowiedzialności za klub, za swoje środowisko, za region, wreszcie za kraj. Sport mieścił się w całym systemie wychowawczym II Rzeczypospolitej. Dlatego też z dniem 1 września 1939 roku można powiedzieć, że system wychowawczy, jaki funkcjonował w II Rzeczypospolitej, sprawdził się. Polacy, obojętnie jakiej orientacji ideowej, orientacji politycznej, zajęli jednoznaczne stanowisko wobec agresora z zachodu, jak i 2 tygodnie później agresora ze wschodu. Czy sportowcy w jakiś sposób szczególny się wyróżniali? Ja bym powiedział tak, że losy polskich sportowców w latach II wojny światowej były zbieżne z losami setek tysięcy Polek i Polaków. A więc wrzesień 1939 roku, walki na frontach II wojny światowej, udział w życiu podziemnego państwa polskiego, zarówno w konspiracji zbrojnej, jak i w konspiracji cywilnej. Sportowcy, tak jak inni Polacy, doświadczyli zesłań na Sybir, łagry, obozy jenieckie, obozy koncentracyjne. Natomiast jeżeli byśmy wniknęli w tą właśnie zbiorowość, którą się zajmowałem, olimpijczykami II Rzeczypospolitej, to udało mi się ustalić, że na 311 olimpijczyków, którzy w przededniu wybuchu I wojny światowej żyli na terenie naszego kraju, bo kilku z nich zmarło, część znajdowało się poza granicami, to na tych 311 124, a więc prawie 40% zbiorowości brało udział w walkach. 40 z nich to zawodowi oficerowie, ale pozostali to uczestnicy działań zbrojnych jako ochotnicy. Już we wrześniu 1939 roku wśród olimpijczyków widzimy postawy nad wyraz heroiczne, odznaczające się szczególnymi dokonaniami na polu walki. 8 z nich zostało odznaczonych orderem Virtuti Militari, 16 otrzymało za czyny bojowe krzyż walecznych. To świadczy właśnie o ich postawach. Gdybyśmy dalej kontynuowali nasz czyn zbrojny z udziałem olimpijczyków, to w polskich siłach zbrojnych na zachodzie brało udział 48 olimpijczyków. Tutaj też mamy szereg wielkich indywidualności. Wśród 316 cichociemnych, tych najwybitniejszych żołnierzy, którzy po przeszkoleniu na zachodzie zostali zrzuceni do kraju, by prowadzić działania konspiracyjne. Mamy również przedstawicieli ruchu olimpijskiego, 2 olimpijczyków, jeźdźca z 1936 roku, Tadeusza Sokołowskiego oraz wybitnego pięcioboistę z Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie, Franciszka Koprowskiego. Mówimy o konspiracji zbrojnej. No, pierwszym partyzantem Polski walczącej był olimpijczyk Henryk Dobrzański, słynny Hubal. On przecież startował w 1928 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. To on był tym żołnierzem niezłomnym i kontynuował walkę na Kielecczyźnie w Lasach Świętokrzyskich. Janusz Kusociński, postać znana wszystkim Polakom, wstępuje już po wrześniu 1939 roku do działań konspiracyjnych. Zakłada w Warszawie gospodę, która nazwana była Karczma pod Kogutem. Tam wśród personelu pracującego znajduje się olimpijka Maria Kwaśniewska, która w Berlinie w 1936 roku zdobyła brązowy medal w rzucie oszczepem. Sprinter olimpijczyk z 1924 roku Aleksander Szenajch, czy też inni wybitni sportowcy, jak doskonała tenisistka Jadwiga Jędrzejowska, czy też Ignacy Tłoczyński, wywodzący się z Poznania. Ta gospoda pod Kogutem to jest miejsce konspiracji, miejsce wymiany informacji, miejsce przekazywania sobie podziemnej prasy. Z czasem Janusz Kusociński wstępuje do organizacji wojskowej Wilki, gdzie zostaje szefem komórki kontrwywiadu na okręg warszawski. Takich przykładów z konspiracji możemy przytoczyć o wiele więcej. Gdybyśmy spojrzeli na nasz czyn zbrojny poprzez struktury Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, no chociażby Władysław Karaś, szczelec, który niespodziewanie dla sportowej Polski w Berlinie w 1936 roku zdobywa brązowy medal, jest kierownikiem dywersji w sztabie okręgu Kraków-Śląsk. Olimpijczykiem przecież jest Tadeusz Komorowski, ten, który po aresztowaniu generała Grota Roweckiego zostanie szefem Komendy Głównej Armii Krajowej, który na swe barki weźmie współodpowiedzialność za decyzję wybuchu Powstania Warszawskiego. Olimpijczyków widzimy w Biurze Informacji i Propagandy. Widzimy również olimpijczyków w konspiracji cywilnej, w tajnym nauczaniu, w kolportażu prasy. No, chociażby wywodzący się z Wielkopolski konkurent Kusocińskiego na długich dystansach Józef Noi właśnie za kolportaż prasy konspiracyjnej został aresztowany i zesłany do obozu w Auschwitz, gdzie został zamordowany w 1943 roku. Mamy sportowców, którzy nieśli pomoc Żydom na terenie Krakowa, chociażby gimnastyczka olimpijka z 1936 roku Urszula Stępińska, czy też Paweł Stok. Jeżeli już ten wątek zmagań wojennych omawiamy, Powstanie Warszawskie. W Powstaniu Warszawskim z tej całej zbiorowości analizowanej przeze mnie brało udział 28 olimpijczyków. Szereg z nich zapisało piękną kartę. Henryk Leliwa-Rojcewicz, jeździec, srebrny medalista w drużynowym, wszechstronnym konkursie konia wierzchowego z 1936 roku. W stopniu majora dowodził batalionem Kiliński, walczył na Śródmieściu, sławił się słynnym zdobyciu budynku Pasty, ważnego punktu oporu Niemców. Po wojnie tak bardzo doświadczony przez władze komunistyczne, gdzie w więzieniach spędził niemal że 5 lat. Ale jeżeli mówimy o Powstaniu Warszawskim, to trzeba wspomnieć o postaci Eugeniusza Lokajskiego. Lekkoatleta warszawianki, wybitny oszczepnik, który w roku 1936 legitymował się 6. wynikiem w świecie w swojej konkurencji. No, start na Igrzyskach Olimpijskich mu, mówiąc kolokwialnie, nie wyszedł, zajął odległe 14. miejsce. W czasie wojny Lokajski angażuje się w tajne nauczanie szczebla akademickiego. Prowadzi dla studentów Tajnej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zajęcia z lekkiej atletyki, ale również jest porucznikiem Armii Krajowej, pseudonim Brok. On otrzymuje prawo do noszenia aparatu fotograficznego i Eugeniusz Lokański od 1 sierpnia 1944 roku dokumentuje życie w powstańczej Warszawie. Dokumentuje to, co się działo na barykadach walczącej stolicy, ale dokumentuje życie codzienne. Pokazuje msze święte odprawiane w zburzonej stolicy. Pokazuje udzielane śluby, między innymi zdjęcie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który w czasie powstania warszawskiego zawarł związek małżeński, jest udokumentowane przez Eugeniusza Lokańskiego. On tragicznie ginie pod murami kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, ale szczęśliwie kilkaset rolek filmowych zachowała jego siostra, pani Ewa Domańska. Przez lata powojnia, pierwsze lata o powstaniu warszawskim nie mówimy, nie nagłaśniamy w oficjalnej dydaktyce, w historiografii tego czynu niepodległościowego. Dopiero po październiku 1956 roku powstanie warszawskie trafia do opinii, do szerszej opinii publicznej. I to właśnie dzięki między innymi olimpijczykowi Eugeniuszowi Lokańskiemu. W 1957 roku do tygodnika Stolica wydany jest po raz pierwszy specjalny dodatek w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, Powstanie Warszawskie. I tam znajduje się 70 kilka fotografii autorstwa olimpijczyka Lokańskiego. Te wszystkie fotografie z Powstania Warszawskiego, które mamy w monografiach czy w naszych podręcznikach szkolnych, to są właśnie jego autorstwa.
Olimpijczycy po 1945 roku znaleźli swoje miejsce w klubach sportowych. Jak odnaleźli się w tej nowej rzeczywistości?
Jakie były losy w ogóle, powojenne losy olimpijczyków okresu międzywojnia? 57 z nich nie wróciło do kraju po zakończeniu wojny. Stanęło przed dylematem: wracać czy nie wracać? Wracać do Polski takiej, o takim kształcie ideowo-politycznym, o którym nie walczyliśmy, czy jednak zdecydować się na żywot żołnierza tułacza? I 57 z nich zostało na Zachodzie. Ich losy były takie jak większości byłych żołnierzy polskich sił zbrojnych. Trudne, zwłaszcza w pierwszym okresie powojnia. Niektórzy z nich dopiero w latach 90. powrócili do swej ojczyzny. Kilku olimpijczyków do końca lat 40. przebywało w sowieckich łagrach, w sowieckich więzieniach i obozach. Ci, którzy pozostali w kraju, jedni starali się włączyć w życie sportowe, co nie było wcale łatwe. Przykładem może być szermierz AZS-u warszawskiego, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w drużynowym turnieju szabli z 1932 roku, Władysław Dobrowolski, który w 1948 roku otrzymał nominację olimpijską na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, ale władze bezpieczeństwa z tej racji, że był żołnierzem Armii Krajowej, nie udzieliły mu paszportu. Inny z kolei przykład, to jest znany doskonale z pewnością radiosłuchaczom jeździec Karol Rummel, który startował już w Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie w roku 1912, jeszcze w reprezentacji Rosji Carskiej. Później startował na Igrzyskach w 1924 i w 1928 roku. Twórca polskiej szkoły jazdy. On po wojnie, pułkownik Wojska Polskiego, przebywa w niewielkiej miejscowości na Pomorzu Skarszewy i trudni się rozwozem mleka oraz z tej racji, że miał uzdolnienia artystyczne, malarskie, maluje portrety osobom prywatnym, żeby przeżyć. Dopiero po październiku mógł wrócić do swojego ukochanego jeździectwa i związał się wówczas z Sopockim Klubem Jeździeckim. Takich przykładów jak Rummel jest więcej. Tutaj wspomniałem, że wśród cichociemnych był olimpijczyk Franciszek Koprowski, pięcioboista z Amsterdamu z 1928 roku. On do Polski wraca z sowieckich łagrów w roku 1949, osiada na Dolnym Śląsku, gdzie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego, ale zachowanych akt IPN-u dostrzegłem, że inwigilowany był przez służby bezpieczeństwa aż do roku 1968. Także te losy były tak skomplikowane, jak skomplikowane powojenne losy całej polskiej inteligencji.
Ja chciałam jeszcze zapytać o to, z jakich warstw społecznych wywodzili się olimpijczycy. Może pytanie wydaje się dziwne, ale jeśli rozmawiamy o tym, że sami musieli sobie często finansować wyjazdy, że sport wydaje się, że był jednak taką częścią życia hobbystyczną, to skąd ci olimpijczycy się brali?
Więc tak, jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne, wywodzili się oni z różnych warstw i grup społecznych, ale wśród olimpijczyków dominowało pochodzenie inteligenckie i drobnomieszczańskie. Być może, że to wynikało z tego, że wśród inteligencji troska, w rodzinach inteligenckich troska o zdrowie, o sprawność była widoczna w wychowywaniu dzieci. Z kolei drobnomieszczaństwo to jest ten element, prawda, który już w okresie zaborów zetknął się z ruchem sportowym poprzez aktywną uczestnictwo w strukturach Towarzystwa Gimnastycznego SOKU. Ale to nie tylko jednak wśród olimpijczyków pochodzenie inteligenckie, drobnomieszczańskie. Mamy pochodzenie chłopskie, chociażby wspomniany przeze mnie Józef Noi pochodził z rodziny małorolnego chłopa tutaj z Wielkopolski. Polskiego Pęckowa. Janusz Kusociński był z kolei synem robotnika kolejowego. Także tutaj mamy cały przekrój społeczny.
Na koniec chciałbym Państwu zaproponować nam wszystkim wysłuchanie wspomnień Ludomira Budzińskiego, sprawozdawcy radiowego z Olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Ludomir Budziński był dziennikarzem Radia Poznańskiego, lekarzem, wielką osobowością ważną dla historii naszego radia. A my panu bardzo dziękujemy za przybycie do studia. Profesor Ryszard Wryk, autor książki Sport i wojna, losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej. Książkę wydało wydawnictwo Nauka i Innowacje.
Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję panu redaktorowi i dziękuję państwu za wysłuchanie audycji z moim udziałem.
Krystyna Różańska-Gorkolewska
i Piotr Świątkowski.
Zajechaliśmy do Reichsrundfunkgesellschaft przy Mazurenallee w Berlinie, piękny, olbrzymi gmach. Tam przywitał nas osobiście naczelny dyrektor Reichsrundfunku, pan Chadamowski przez H. Nazwisko brzmiące bardzo po polsku może wprowadzić w błąd. Przyjęcie było przyjemne, nieco sztywne. W ogóle, kiedy przyjechaliśmy do Berlina, byliśmy zaszokowani jedną rzeczą. Jeszcze się olimpiada nie rozpoczęła, jeszcze brakowało tych 10 dni, ale wyczuwało się coś bardzo specyficznego. Nam specjalnie podpadały te bardzo krzykliwe, nachalne dekoracje, które się w zasadzie składały z samych hakenkreuzów, ze sztandarów narodowo-socjalistycznych i na każdym kroku te emblematy wojska i przede wszystkim te sztandary, na przykład taki Adolf Hitler Platz, to stanowił właściwie jedną potworną, olbrzymią beczkę, okrytą tymi sztandarami narodowo-socjalistycznymi. I wszędzie ta propaganda, ten Hakenkreuz po prostu wdzierał się w każdy kąt, jakby chciał się za wszelką cenę narzucić. Dostaliśmy do dyspozycji kilka samochodów do zwiedzania wszystkich placów, na których miała się odbywać batalia olimpijska.
Właśnie, czy wszystkie obiekty olimpijskie były zgromadzone w jednym miejscu?
Wprost przeciwnie. Były rozstrzelone. Zawody wioślarskie, regaty i kajakowe odbywały się w Grünau, na pięknym jeziorze. Zresztą Grünau tylko nie miało pod jednym względem szczęścia. Piękny tor, ale fatalna pogoda, prawie zawsze lał tam deszcz. Nie mieliśmy po prostu szczęścia. Najważniejsze imprezy odbywały się na dużym stadionie olimpijskim, do którego przylegał stadion pływacki i tak zwane pole majowe, po niemiecku Maifeld. Na tym właśnie boisku, olbrzymie boisko, mniej więcej 150 na 150, odbywały się po raz pierwszy przeze mnie oglądane zawody w polo na koniach. Bardzo ciekawe rozgrywki to były.
Ale nie była to oficjalna dyscyplina olimpijska?
Nie, oficjalna nie. To była raczej impreza o charakterze propagandowym i która miała świadczyć, prawda, o tym ogromnym rozmachu. Tak jak dekoracje były z potwornym rozmachem robione, tak samo i wszystkie imprezy sportowe.
Jakie dyscypliny sportu pan relacjonował?
No przede wszystkim na pierwszym miejscu, to było uzgodnione już w Warszawie, piłka nożna, piłka koszykowa, hokej na trawie i pięściarstwo i troszkę pływania. Niestety nie mieliśmy reprezentantów w pływactwie i dlatego dwa moje reportaże w ogóle nie poszły na antenę. Tak samo jak reportaże z hokeja na trawie, mimo że to były niesłychanie ciekawe rozgrywki na bardzo wysokim poziomie. Mecze piłki nożnej zostały rozgrywane na różnych stadionach. Nasz pierwszy mecz rozegrali z Węgrami. Wygraliśmy w stosunku 3-0, do przerwy 2-0, górując nad znakomitą zresztą drużyną węgierską. Nasza drużyna grała jak z nut. Przypominają się piękne nasze czasy, kiedy to trener Górski poprowadził nas aż do medalowych pozycji na Mistrzostwach Świata. Polacy grali rzeczywiście świetnie. Trzy dni później nastąpił ten historyczny mecz z Anglią. To było coś nieprawdopodobnego. wszyscy przypuszczali, że dostaniemy jakieś sławetne lanie od Anglików. No wiadomo, ojczyzna piłki nożnej, więcej tutaj dodawać nie potrzeba. Tymczasem zaczęło się no po prostu bajkowo. 1-0 dla Polski, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. I kiedy się już wydawało, że drużyna polska może usnąć na laurach, zaczęli Anglicy pokazywać swój lwi pazur. Po paru minutach było 5-1, potem 5-2, 5-3, 5-4. I no dramat na całej linii. I każdy zadawał sobie tylko jedno pytanie. Wytrzymamy, wygramy, czy zremisujemy? Ci z Państwa, którzy olimpiadę pamiętają, berlińską, to wiedzą dobrze, że mecz skończył się wynikiem 5-4. Był to rzeczywiście szlagierowy mecz. Resztę meczów oczywiście transmitowałem także. Bardzo pechowy był dla nas ten nieszczęsny mecz z Norwegią, kiedy wyrównując w drugiej połowie, kiedy Peterek po prostu z piłką i z bramkarzem wjechał do bramki, niestety odezwał się gwizdek i sędzia tej bramki, moim zdaniem prawidłowo zdobytej, nie uznał. No i mecz skończył się wynikiem 2-1 dla Norwegów i ostatni mecz, któryśmy rozgrywali, który jeszcze dawał nam szansę co najmniej na brązowy medal z Austrią, która wtedy była w szczytowej formie, niestety przegraliśmy również 3-1. Finał rozegrali Włosi z Austrią. Był to mecz, co tu dużo mówić, bardzo brzydki. Mecz, w którym więcej było pogotowia ratunkowego, bandaży, fauli i różnych innych brzydkich kłótni ze sędzią i między zawodnikami, że zostawił ogromny niesmak.